Dzisiejsza historia to trochę takie połączenie sztuki Zofii Naukowskiej z teksańską masakrą piłą mechaniczną. Do czego jest zdolna babcia uzbrojona w nogę od stołu? Tego dowiecie się, jeśli wysłuchacie historii czterech pokoleń kobiet z różowego domu w czosnkowym Zagłębiu. Zapraszam na Zbrodnie Prowincjonalne. Może czytaliście lub oglądaliście sztukę Zofii Naukowskiej Dom Kobiet. To taki psychologiczny portret kilku pokoleń kobiet z jednej rodziny mieszkających pod jednym dachem. Mnóstwo tam opowieści o miłości, gadania o jajkach na twardo, o obłokach i opłakiwania utraconych ukochanych. I dzisiejsza sprawa to będzie trochę taki Dom Kobiet Naukowskiej, tyle że skrzyżowany z teksańską masakrą piłą mechaniczną. Czyli taka słomnicka masakra nogą od stołu. Bo noga od stołu odegrała w tej sprawie kluczową rolę. Ale o tym za chwilę. Najpierw pora na mój tradycyjny już przydługi wstęp. Choć tym razem nie będzie aż tak długi, bo rzecz dzieje się w roku 2012, o którym wspominałam już przy okazji historii o urodzajnym w ludzkie szczątki Lipsku Polesiu. Więc tylko przypomnę, że to był rok Euro 2012, Polska i Ukraina, na cześć którego powstał znakomity hymn Koko Koko Euro Spoko, którego nie da się już za bardzo odsłyszeć. Chociaż właściwie my w tym podcaście lubimy przecież i wspieramy kury, więc właściwie czemu nie. Rok 2012 został również, można powiedzieć, okrzyknięty ogólnopolskim rokiem chytrej baby z Radomia. Skoro już pamiętacie te klimaty, możemy przejść do gminy miejsko-wiejskiej Słomniki w województwie małopolskim. Słomniki położone są 24 km od Krakowa i jest to pierwsze miasto w zbrodniach prowincjonalnych. Choć miasto to może troszkę za dużo powiedziane, bardziej takie miasteczko. W herbie ma Michała Archanioła i jest to taki tradycyjny herb, wybrany prawdopodobnie jeszcze gdzieś tam w średniowieczu. Natomiast w 2007 roku władze miasta postanowiły trochę go odpicować, ponieważ, jak można przeczytać na stronie miasta, niestety wszystkie wyobrażenia świętego Michała, niebiańskiego i boskiego rycerza, nie oddawały jego mocarności. Przyczyną było zbyt dziewczęce oblicze oraz długa, zwiewna tunika przypominająca klasyczną koszulę nocną. Więc postanowiono uczynić Michała Archanioła bardziej męskim, no bo jak to tak? Nieważne, że teoretycznie anioły nie mają płci, ale przecież Archanioł Michał nie może wyglądać jak jakiś teletubiś albo jak baba w nocnej koszuli. No i tak już teraz jest prawdziwy macho Archanioł, możecie sobie spojrzeć, bo wrzuciłam dla porównania oba te herby przy źródłach. Jak już się pewnie domyśliliście, Słomniki mają długą historię. Pierwsze wzmianki na temat tej miejscowości pochodzą już z XII wieku, a w połowie XIV wieku, za panowania Kazimierza Wielkiego, tego od Korony Królów, zostało tu założone miasto królewskie, które całkiem prężnie się rozwijało, ale no później przyszły niestety najazdy tatarskie, później szwedzkie, no i trochę ten rozwój zatrzymały, żeby nie powiedzieć cofnęły. I podobno pod słomnickim rynkiem znajdują się nawet lochy, które służyły mieszkańcom jako schronienie podczas najazdów, a przynajmniej w ten sposób próbuje się tłumaczyć zapadanie się płyt chodnikowych na tymże rynku. Przypuszczam, że łatwiej by to było wytłumaczyć wyborem kiepskiego podwykonawcy, który przypadkiem mógł być, powiedzmy, szwagrem kogoś z władz miejskich, no ale wersja z lochami brzmi niewątpliwie bardziej sexy. Słomniki były też świadkiem ważnych wydarzeń podczas insurekcji kościuszkowskiej, później powstania styczniowego, a na końcu II wojny światowej, podczas której doszło tu do masowej zagłady miejscowych Żydów. Obecnie Słomniki liczą sobie 4142 mieszkańców i ta liczba z roku na rok lekko spada. W 2012 niewielki udział w tym spadku miała też nasza dzisiejsza niebohaterka, ale do tego jeszcze przejdziemy. W Słomnikach w ostatnich latach ludzie też jakoś nie lubią zawierać małżeństw. W 2019 roku było ich zaledwie 15 i to jest znacznie poniżej średniej krajowej. No i jak się nie pobierają, tak też się nie rozmnażają. Przyrost naturalny wynosił w 2019 roku minus 4, czyli tak jak średnia krajowa. A w 2012 roku, czyli roku, który będzie nas dzisiaj interesował, był na poziomie nawet minus 13. No i właściwie to chyba nie tak najgorzej, że nie chcą się rozmnażać, bo biorąc pod uwagę, co tam się wydarzyło, to może lepiej niech już tak zostanie. W gminie istnieje oczywiście problem alkoholizmu, różne programy wsparcia dla ubogich rodzin, dla dzieci, młodzieży, dla seniorów, ale wydaje się, że te problemy się utrzymują na takim zwykłym poziomie, jak wszędzie, a ogólnie Słomniki wydają się funkcjonować w miarę nieźle. Jeśli chodzi o liczbę mieszkań, instalacje elektryczne i sanitarne w domach, to większość jest na poziomie średniej krajowej, również bezrobocie na poziomie średniej krajowej, czyli 5,2 w 2019 roku, a średnia pensja po raz pierwszy w zbrojeniach prowincjonalnych, uwaga, powyżej średniej krajowej, 108%, czyli to daje prawie 5250 zł. Tutaj pewnie bliskość Krakowa nie jest bez znaczenia. A jeśli chodzi o sektory zatrudnienia, to rozkłada się ono dość równomiernie między rolnictwo, przemysł i usługi. Wszędzie tak po 20 kilka procent. I to, że Słomniki w miarę dobrze sobie radzą, być może jest też zasługą czosnku. Bo Słomniki i sąsiadująca z nimi gmina Radziemice tworzą czosnkowe zagłębie. Jeśli nie słyszeliście o nim nigdy, to pocieszę Was, że ja też nie, dopóki nie zaczęłam robić tego researchu. Ale podobno ta lokalna tradycja uprawy czosnku, tak zwanego czosnku galicyjskiego, istnieje tutaj już od wieków. Niektórzy twierdzą, że nawet od czasów neolitu. I o tym czosnku galicyjskim wspominał już sam Jan Chryzostom Pasek w swoich pamiętnikach. To było w XVII wieku, tak dla przypomnienia. I w związku z tym dziedzictwem w gminie Słomniki odbywa się doroczna impreza, czyli Małopolskie Święto Czosnku. W 2019 roku była to już 12. edycja. Jest to największe plenerowe wydarzenie roku w gminie Słomniki. Takie czosnkowe dożynki, które od normalnych różnią się tym, że wszędzie są stragany z czosnkiem oczywiście. Jest też wystawa maszyn rolniczych i narzędzi do uprawy czosnku. Poza tym jest też część artystyczna, w którą już chyba czosnek nie jest aż tak zaangażowany, przynajmniej mam taką nadzieję. Natomiast występują zespoły, których nazwy nic mi nie mówią, na przykład Puzon Dance. No i od tych występów płynnie przejdźmy do przestępczości w Słomnikach, a tu też po raz pierwszy w zbrodniach prowincjonalnych mamy współczynnik przestępczości wyższy od średniej krajowej. No a tu ta przestępczość jest tak porządnie większa, bo to jest 34,3 na 1000 mieszkańców, a średnia krajowa wynosi 20,75. Ciekawa jestem, czy ta korelacja wyższe zarobki, wyższa przestępczość będzie nam się częściej pojawiała. Muszę na to zwrócić uwagę. Co ciekawe, przestępstwa o charakterze kryminalnym akurat są poniżej średniej krajowej. Natomiast jest tutaj znacznie więcej przestępstw o charakterze gospodarczym. Może to po prostu była jakaś afera w 2019 roku i wpadło jakoś dużo osób naraz i tak zawyżyło te statystyki. Nie wiem, bo to jest naprawdę na maksa więcej, bo 25 w Słomnikach, a średnia krajowa jest niecałe 5. Jak ktoś Was wie, o co może chodzić i jakie przekręty gospodarcze były w Słomnikach, to piszcie w komentarzach. I też przestępstw przeciwko mieniu było bardzo dużo, znacznie więcej od średniej krajowej, także reasumując, w Słomnikach raczej Was nie zabiją, raczej Was nie zgwałcą, ale okradną i zdefraudują Wasze pieniądze. Ale jeśli to kogoś pocieszy, to wykrywalność przestępstw jest powyżej średniej krajowej. I ta sprawa, o której dzisiaj Wam opowiem, też została rozwiązana i to nawet dość szybko. A wszystko zaczęło się od tego, że w różowym domu przy ulicy Kolejowej w Słomnikach w 2012 roku mieszkały 4 kobiety. Prababcia, babcia, córka i wnuczka. Brzmi to jak fabuła jakiejś solidnej powieści obyczajowej. Albo właśnie sztuki. Takie jak wspomniany przeze mnie na początku Dom Kobiet. Możemy sobie wyobrazić, że każda z tych kobiet nie miała męża ani partnera, że każda miała jakąś swoją tragiczną historię, a ich losy tak się przeplatały i choć życie ich nie oszczędzało, to zawsze mogły liczyć przynajmniej na siebie nawzajem. No ale to nie do końca tak było. I jak się już pewnie domyślacie, gdyby w domu w Słomnikach było tak różowo jak na jego elewacji, to nie mówiłabym dzisiaj o nim w tym podcaście. Jednak zanim przejdziemy do wydarzeń z 13 lutego 2012 roku, poznajmy lepiej bohaterki tego dramatu, zaczynając od najstarszej. Seniorka rodziny T, prababcia Alina, mieszkała na parterze różowego domu, pewnie dlatego, że była już kobietą leciwą, bo miała 83 lata i pewnie wchodzenie po schodach sprawiało jej już trochę trudności. I to jest właściwie wszystko, co wiemy o Alinie. O wiele więcej natomiast wiadomo o jej córce Bożenie, która mieszkała na piętrze tego samego domu, miała 60 lat, była od niedawna na emeryturze, pomimo tego wciąż bardzo o siebie dbała, była taką kobietą elegancką, zarówno jeśli chodzi o wygląd, jak i o zachowanie. Od wielu lat była wdową, musiała radzić sobie sama, ale to nie był dla niej problem, bo miała dobre wykształcenie, przez większość życia pracowała jako księgowa, najpierw w Słomnikach, później w Krakowie. Jej sytuacja finansowa była dobra, stabilna, mogła sobie wygodnie i spokojnie żyć. A przynajmniej tak to wyglądało z zewnątrz. Jedyne, co wyglądało trochę gorzej, to jej życie osobiste, bo Bożena, jak już wspomniałam, była wdową, ale w rzeczywistości to była samotna dużo dłużej, bo jej mąż odszedł od niej już wiele lat wcześniej, chociaż wciąż mieszkał w Słomnikach i żyli osobno, ale nigdy się nie rozwiedli z jakiegoś powodu. Bożena również miała córkę, a na imię miała właśnie Beata. W 2012 roku Beata miała 36 lat. Niedługo po ukończeniu szkoły Beata wyjechała do pracy do Niemiec i mając 22 lata wróciła do Polski, będąc już w ciąży. Dziewczyna nie chciała natomiast nikomu powiedzieć, kto jest ojcem dziecka, nie chciała od niego żadnych pieniędzy, ustalenia ojcostwa, nic z tych rzeczy, po prostu nie chciała mieć z nim nic wspólnego. Dziecko urodziła i to również była dziewczynka, Małgosia. Jednak Beatę wciąż nosiło po świecie i jak dziecko trochę podrosło, gdzieś tak w okolicach 6 czy 7 roku życia Małgosi, kiedy ta zaczęła chodzić do szkoły podstawowej, Beata znów ruszyła do Niemiec, tam miała dobrą pracę w kancelarii adwokackiej, także przypuszczam, że pomimo tej ciąży w dosyć młodym wieku musiało jej się udać zdobyć jakieś wykształcenie, no bo myślę, że bez niego w takim miejscu w Niemczech raczej by się nie załapała do jakiejś porządnej pracy. I przez kolejne lata tak kursowała między dwoma krajami, aż do 2010 roku, kiedy postanowiła wreszcie na stałe osiąść w Słomnikach. Ale przyczyną tej decyzji chyba nie była chęć ustatkowania się, czy tęsknota za córką. Podobno Beata miała w Niemczech wyjść za mąż. Niektórzy mówili, że za właściciela tej kancelarii, w której pracowała, ale nie wiem, czy to nie była jakaś plotka. Jednak zaręczyny z niewiadomych powodów zostały zerwane. I Beata chyba więc tym samym straciła w Niemczech i pracę, i mieszkanie. No i trochę powtórzyła się ta sytuacja sprzed lat, kiedy to też wróciła do Polski, bo była w ciąży i potrzebowała pomocy rodziny. Teraz w ciąży co prawda nie była, ale no też znalazła się na jakimś takim życiowym zakręcie. Zamieszkała na piętrze różowego domu razem ze swoją matką i córką. I to prawdopodobnie była najgorsza decyzja w jej życiu. No i wreszcie czwartą kobietą, czy też taką małą kobietką może, była Małgosia. Choć pewnie ta, jak każda 14-latka, uważała się za bardziej dorosłą i dojrzałą od własnej babki. Zresztą od tej babki to akurat może była, ale do tego jeszcze przejdziemy. Małgosię wychowywała przez większość jej życia właśnie Bożena, czyli babcia. Podczas gdy Beata pracowała za granicą, no i tak umiarkowanie się nią chyba interesowała. Gdy Małgosia skończyła 14 lat, no to weszła w taki chyba najgorszy, najtrudniejszy wiek w życiu młodego człowieka. Taki czas, kiedy osiąga się dojrzałość płciową, ale ciągle jeszcze niewiele się z tego wszystkiego rozumie. I to jest taki czas szukania swojego miejsca, testowania granic, no i też niestety często robienia strasznych głupot. Niektóre z tych głupot są nieszkodliwe i tylko później się je wspomina z lekkim zażenowaniem albo wręcz ze śmiechem. No ale czasami są to rzeczy, które już takie niewinne nie są. Jak to było w przypadku Małgosi? W 2012 roku dziewczyna chodziła do pierwszej klasy gimnazjum, do zespołu szkół w Słomnikach i nauczyciele mówili, że była raczej spokojna, zamknięta w sobie, ale grzeczna. Marzyła, żeby zostać stewardesą i wyjechać z Polski, podróżować po świecie. Nie mogła się już doczekać, żeby być dorosłą i zacząć te marzenia spełniać. Słuchała rapu, jej ulubionymi raperami byli Eminem i Peja. Lubiła też piłkę nożną i kibicowała Realowi Madryt. Nauczyciele i pracownicy szkoły w Słomnikach wyrażają się o niej dość pozytywnie, ale nie wszyscy mają o Małgosi takie dobre zdanie. I tutaj szczególnie źle się o niej wyrażają sąsiedzi, którzy twierdzą, że prowokowała awantury w domu i brała narkotyki. Z tymi awanturami w domu to tak do końca nie wiadomo, kto je prowokował, a właściwie chyba prowokowały je wszystkie mieszkanki, może poza Aliną. Bo Bożena twierdziła, że Małgosia ma za mało swobody, bo Beata ją ogranicza, że jest dla niej zbyt surowa, na przykład ogranicza jej dostęp do internetu. I wygląda to trochę tak, jak gdyby Beata próbowała jakoś nadrobić ten czas, w którym nie interesowała się przesadnie wychowaniem córki, kiedy nie było jej w domu. Może też chciała wymusić jakoś posłuszeństwo, autorytet, no ponieważ nie miała takiej prawdziwej więzi z córką, to może nadrabiała to jakąś taką nadmierną surowością, może nie umiała po prostu inaczej. Gdyby dziewczyna faktycznie zaczynała mieć jakieś problemy z narkotykami, to ograniczenie jej swobody mogło wcale nie być takim głupim pomysłem. Ale wszystko wskazuje na to, że to były jakieś plotki. Myślę jednak, że żadna substancja, z którą mogła mieć styczność, nie była tak toksyczna jak sytuacja, którą musiała znosić w swoim domu. Czyli matka i babka, które przez cały czas się kłóciły i te awantury były coraz gorsze. Każda z nich kłóciła się też z Małgosią, konflikty eskalowały, stawały się coraz bardziej brutalne, dochodziło do rękoczynów. Nie były to może jakieś takie zagrażające życiu sytuacje, bo to bardziej takie ciągnięcie za włosy, szarpanie za ramię, jakieś uderzenie kablem w rękę. I mam wrażenie, że gdyby do takich rękoczynów dochodziło między mężczyzną a kobietą, to może bardziej by to kogoś zaniepokoiło. Chociaż na prowincji, jak już wiemy z poprzednich historii, może niekoniecznie. Ale już taka agresja pomiędzy kobietami, mam wrażenie też, że jest kompletnie bagatelizowana. I tam, a baby się wzięły za łby, pokrzyczą sobie, to im przejdzie. Bo kobiety to są takie histeryczne, słabe, nie umieją się bić i na pewno nie mogłyby sobie zrobić jakiejś prawdziwej krzywdy, co najwyżej paznokcie sobie połamią. No i oczywiście to jest bzdura. A nawet jeśli by to nie była bzdura, to przecież szkody emocjonalne, takie psychiczne, jakie ta atmosfera w domu mogła wyrządzić nastolatce, mogą być równie groźne, co ta przemoc fizyczna. Zwłaszcza, że tutaj nic nie wskazywało na to, żeby ta sytuacja miała się zmienić, a wręcz przeciwnie. Wygląda to tak, jak gdyby Beata i Bożena w ogóle nie mogły żyć obok siebie. Jak gdyby we dwie wytwarzały jakąś taką destrukcyjną energię, która niszczyła je obie i wszystko naokoło. Możliwe, że to właśnie dlatego przez te wszystkie lata Beata pracowała w Niemczech i tylko raz na jakiś czas przyjeżdżała do Słomnik. Może dlatego stosunkowo szybko wyniosła się z domu i to od razu za granicę, bo między nią a matką nigdy nie było zrozumienia i miłości. A może to te lata życia w oddaleniu sprawiły, że teraz kobiety po prostu już nie umiały się ze sobą porozumieć. Każda nabrała swoich nawyków, przyzwyczajeń, które były nie do pogodzenia, gdy mieszkało się pod jednym dachem. A być może też jakąś rolę odegrała tutaj ta niezapowiedziana ciąża Beaty i to, że zawiodła w jakiś sposób oczekiwania matki, zachodząc w ciążę w młodym wieku, nie wiadomo z kim. Jednak jeśli chodzi o samą wnuczkę, to Bożena bardzo ją kochała. I to głównie ona była powodem konfliktów między nią a Beatą. Wygląda na to, że kobiety po prostu rywalizowały o Małgosię, o jej miłość, o to, która z nich będzie najważniejszą osobą w jej życiu. Bożena traktowała Małgosię trochę jak swoją własność i tak zresztą miała się właśnie wyrazić kiedyś o wnuczce w rozmowie ze znajomą, że dzięki Małgosi wreszcie czuje, że ma kogoś tylko dla siebie. I to z pewnością nie jest dobre podejście ani w macierzyństwie, ani w byciu babcią, no bo nie można mieć na własność drugiego człowieka. Wygląda na to, że Bożena kochała swoją wnuczkę trochę taką zaborczą miłością, wręcz powiedziałabym chorą miłością. Z drugiej strony była Beata i o jej relacji z córką tak naprawdę niewiele wiadomo, ale chyba nie była ona taka zbyt bliska, a biorąc pod uwagę, że zostawiła jej wychowanie swojej matce i wyjechała do innego kraju, można stwierdzić, że no nie była taką najbardziej czułą i opiekuńczą matką, jaką można sobie wyobrazić. I ja oczywiście wiem, że są takie kobiety, które wyjeżdżają za granicę, żeby zarobić na utrzymanie rodziny i ta rozłąka jest dla nich bardzo bolesna, bardzo trudna, ale robią to, żeby zapewnić swojej rodzinie lepsze warunki, żeby zapracować na szkołę dla dzieci. Ciężko pracują przez te kilka miesięcy albo przez kilka lat, wyrzekają się niemal wszystkiego, tak żeby jak najwięcej pieniędzy wysłać swoim bliskim i jest im bardzo ciężko. Ale z tego, czego można się dowiedzieć o Beacie, to chyba w jej przypadku nie do końca tak było. Matka Beaty była w dobrej sytuacji finansowej, więc Beata nie musiała jej jakoś bardzo pomagać. Jeśli miała dobrą pracę w kancelarii w Niemczech, układała sobie tam życie z partnerem, no to właściwie wydawałoby się, że powinno jej wystarczyć pieniędzy na to, żeby utrzymać siebie i córkę i mogłaby spokojnie zabrać ją tam do Niemiec, jeżeli chciała tam żyć. Wygląda to raczej tak, jak gdyby nie była tą córką aż tak bardzo zainteresowana i było jej wygodnie z tym, że odpowiedzialność za Małgosię przejęła niemal zupełnie Bożena, a ona może sobie tutaj żyć bez dodatkowych obowiązków. Może były jakieś powody, o których niekoniecznie wszyscy muszą wiedzieć. Może historia o pracy w kancelarii i tym wspaniałym życiu w Niemczech też nie była do końca prawdziwa. Tylko na przykład Beata ją tak przedstawiała, albo wręcz przedstawiała ją tak Bożena w rozmowach z sąsiadami. Mnie się od razu przypomina ten film Szczęśliwego Nowego Jorku, jak o tym myślę, gdzie ci Polacy, którzy wyemigrowali do Stanów, mówią swoim bliskim cały czas, jak to im jest wspaniale, jak to świetnie zarabiają, jaką mają super pracę, a tak naprawdę ledwo wiążą koniec z końcem, wykonują najgorsze jakieś źle płatne roboty i ciągle im tam coś nie wychodzi, a ich życie nie ma nic wspólnego z wyobrażeniami o amerykańskim śnie. Ale wstydzą się przyznać do tego przed rodziną. Nie chcą przyznać się do tego, że ten wyjazd to była porażka. Czy tutaj też tak było? Nie wiem tego oczywiście, ale myślę, że coś mogło być na rzeczy, skoro po tylu latach pracy w Niemczech na wydawałoby się dobrym stanowisku, bo przecież w kancelarii adwokackiej, Beata musiała wrócić do Słomnik i zamieszkać u matki, bo nie stać jej było na kupienie własnego mieszkania. Przecież najczęściej właśnie dlatego ludzie jeżdżą do pracy za granicę, żeby szybciej zarobić na dom, na samochód, na otworzenie własnej firmy czy cokolwiek innego. A tu to wygląda tak, jak gdyby Beata albo straciła w jakiś sposób te swoje oszczędności, albo po prostu nigdy ich nie miała, albo miała je bardzo niewielkie. Nie na tyle w każdym razie, żeby móc w którymś momencie się wkurzyć, spakować i powiedzieć matce, że ma dość awantur i wyprowadza się i zabiera córkę ze sobą. I wtedy tego odcinka pewnie w ogóle by nie było. Ale wygląda na to, że kobiety po prostu nie miały innego wyjścia i musiały mieszkać razem. I z tego powodu też obie miały coraz większe problemy natury psychicznej. Obie chwilami próbowały szukać jakiejś pomocy, ale nic z tego nie wychodziło, później rezygnowały, obie miały depresję, myśli samobójcze, a nawet próby samobójcze. I u Bożeny jednym z powodów tego jej pogarszającego się stanu mogło być to, że nie radziła sobie z tym, że Małgosia dorasta, że zaczyna wydostawać się spod wpływu babci, że ma jakieś sprawy, do których jej nie dopuszcza. I Bożena chyba nie umiała się pogodzić z tym, że nastolatka nie jest już tą jej własnością. Im bardziej to do niej docierało, tym większą agresję to u niej wzbudzało. Być może matka i babka Małgosi uważały też, że winny całej tej sytuacji jest częściowo jej chłopak, bo faktycznie Małgosia ostatnio zbliżyła się do Darka. Z pewnością kobiety nie mogły uważać go za odpowiedniego towarzysza dla swojej ukochanej córki i wnuczki. Chłopak był od niej trochę starszy, bo miał 17 lat. Niby to nie jest jakaś duża różnica wieku, jak się ma te przynajmniej za 20 parę lat, to praktycznie staje się niezauważalna, ale akurat na tym etapie życia no, może być jakoś tam odczuwalna. Darek miał przecież niedługo skończyć 18 lat, no a Małgosia wciąż była gimnazjalistką. Na dodatek Darek pochodził z rodziny takiej z problemami, można powiedzieć, patologicznej, chociaż jak się okazuje chyba nie aż z takimi problemami, jakie miała rodzina Małgosi. Może jedynie jego bliscy gorzej te problemy ukrywali. Czy to z jego powodu całymi dniami Małgosia włóczyła się poza domem, wracała koło północy albo i później, pomimo że przecież miała dopiero 14 lat? Nie jestem o tym przekonana. Kto by chciał wracać do takiego domu, w którym czekają na ciebie tylko awantury? A to z kolei było powodem do kolejnych awantur i kolejnych pretensji. Bo do tej pory Małgosia dobrze sobie radziła, dobrze się uczyła, była zdolną dziewczyną, więc nauka nie powinna jej sprawiać problemu. A jednak pojawiły się jakieś pierwsze zagrożenia na koniec semestru, opuszczanie lekcji, wagary. No i w tej sytuacji postanowiła wkroczyć do akcji prababcia, czyli Alina. Pewnie już trochę o niej zdążyliście zapomnieć, bo cały czas mówię tylko o Bożenie, Beacie i Małgosi. I rzeczywiście o Alinie wiemy najmniej w tej historii. Bo ona żyła tak jakby trochę na uboczu tego konfliktu, ale wiedziała, co się dzieje i choć sama już pewnie nie miała siły, żeby jakoś temu przeciwdziałać, zrobiła jedyną rzecz, jaka przyszła jej do głowy, jaka była w jej mocy. I myślę, że to było wyjątkowo takie świadome i odważne posunięcie, szczególnie jak na taką starszą osobę i to żyjącą w takim dusznym klimacie tej tej rodziny, w której wszyscy trzymali swoje problemy gdzieś za zamkniętymi drzwiami. Alina poszła do szkoły Małgosi i tam powiedziała komuś, nie wiem czy to była wychowawczyni, dyrektorka, szkolny pedagog, o sytuacji, jaka panuje w ich domu. Wiedziała, że dziewczyna nie może dłużej żyć w takich warunkach, widziała, jak ta sytuacja ją niszczy. No i ten wielki, rodzinny sekret postanowiła wyznać komuś obcemu. I tu nie można powiedzieć, bo z jednej strony szkoła nie zlekceważyła tego i faktycznie zainteresowano się bardziej Małgosią, jej sytuacją. Dziewczyna miała rozmowy z psychologiem, chociaż no niewiele chciała podczas tych rozmów powiedzieć o swoim domu, o swojej rodzinie, o tym, jak wygląda jej codzienne życie. Podjęto jednak jakieś działania. Najpierw takie bardziej zachowawcze, gdzieś tam ktoś zadzwonił do tej matki czy babki, próbował porozmawiać. One nie były do tego zbyt chętne, więc w którymś momencie powiadomiono wreszcie opiekę społeczną i policję. Problemem było to, że ani Bożena, ani Beata nie chciały pomocy z zewnątrz. Uważały, że jej nie potrzebują, odbierały to jak atak na ich prywatność. No a też urzędnicy starali się to załatwić jakoś polubownie, bo tak na pierwszy rzut oka nie wydawało się, żeby ta sytuacja była aż tak niebezpieczna, żeby wymagała jakichś natychmiastowych działań, odebrania dziecka, nie wiem, wkroczenia policji. Dom wydawał się czysty, schludny, kobiety wyglądały normalnie, były wykształcone, umiały się ładnie wysławiać. Nikt nie słyszał, żeby pojawiał się w tym domu jakiś problem alkoholowy, no więc żadna patologia. I to trochę uśpiło chyba czujność opieki społecznej. I to niesamowite, że dzisiaj my teoretycznie przecież wiemy, że to jest tylko fasada i że za tą fasadą mogą się kryć najohydniejsze rzeczy. Że przemocy nie stosuje tylko margines społeczny, ale mogą to robić panowie w garniturach albo panie, które mają idealnie pomalowane paznokcie. A jednak wystarczy mieć trochę pieniędzy, posprzątaną chałupę i założyć garsonkę, żeby się znaleźć poza podejrzeniami. I może gdyby ta reakcja była szybsza, bardziej zdecydowana, to temu nieszczęściu dałoby się zapobiec. Ale trzeba też powiedzieć, że pracownik socjalny starał się jakoś do tych pań te dotrzeć i powracał za każdym razem i dzwonił, one odkładały kolejne wizyty, albo otwierała Bożena i mówiła, że Beaty nie ma w domu. Raz w pewnym momencie trochę się jednak otworzyła i wtedy zgodziła się porozmawiać z księdzem. No i taka rozmowa rzeczywiście się odbyła, brały w niej udział zarówno Bożena, jak i Beata i wydawało się, że to spotkanie przyniosło jakiś rodzaj pojednania i na jakiś czas wszystkich zainteresowanych uspokoiło. I myślę, że niesłusznie, bo znając taką mentalność, to nie zdziwiłabym się, gdyby po prostu obie zgodnie przed tym księdzem udawały i słuchały, bo tak wypada, a tak naprawdę wcale nie miały zamiaru niczego zmieniać. Na początku lutego pracownik socjalny wciąż nie odpuszczał, bo też już chyba zobaczył, że no może mają i czystą podłogę i brak problemów finansowych, ale jednak w tym domu chyba nie dzieje się najlepiej. Bożena już po raz kolejny przekładała wizytę, na którą była umówiona, wizytę u psychiatry czy tam u psychologa, a właściwie przekładała ją w jej imieniu Beata, która twierdziła, że mama źle się czuje. W tym samym czasie ktoś anonimowo zadzwonił jeszcze na policję, twierdząc, że Beata nie radzi sobie z wychowaniem córki. No i z kobietą skontaktowała się wkrótce policja. Beata oczywiście nie była tym zachwycona, no ale ostatecznie musiała zgodzić się na wizytę na komendzie. Najpierw próbowała się wykręcać, że jest chora, przesuwała tę wizytę, no ale już taki ostateczny termin to był właśnie 13 lutego. Tak się złożyło, że to był również dzień, w którym po raz pierwszy za zgodą Bożeny Małgosię miał odwiedzić w domu Darek. Jednak do żadnego z tych spotkań nie doszło, bo 13 lutego koło południa na policję zgłosiła się Alina. Kobietę zaniepokoiło to, że do południa z piętra ich domu nie dochodziły żadne odgłosy. Ani jej córka, ani jej wnuczka nie zeszły na dół. Poprzedniej nocy Alina słyszała z góry jakieś odgłosy awantury czy walki, no ale chyba już była do nich tak przyzwyczajona, że niespecjalnie na to zareagowała. Natomiast teraz, no, nie widząc żadnej z kobiet w domu, przestraszyła się, postanowiła wejść na górę, czego chyba nie miała w zwyczaju robić zbyt często. No i w ten sposób odkryła zwłoki. Jadąc na miejsce, policja chyba do końca nie wiedziała, czego się tam spodziewać, bo Alina była w szoku i niezbyt wiele była im w stanie powiedzieć. Policja przyjechała do różowego domu przy kolejowej. No i tu ukazała się ich oczom rozdzierająca scena. Pokój był cały we krwi. Na podłodze w kałuży własnej krwi leżała martwa Beata, a na łóżku zmasakrowane zwłoki Małgosi. obok której położyła się Bożena, która próbowała jakoś to ciało wnuczki przytulić. Kobieta była cała i zdrowa, choć niewątpliwie w szoku. Na widok policjantów straciła przytomność, musiała zostać zabrana do szpitala. Miała przy sobie leki, później okaże się, że chciała je zażyć, by zakończyć swoje życie, ale jakoś czy zabrakło jej odwagi, czy nie zdążyła ich połknąć, czy przeszkodziła jej w tym Alina. Na podłodze leżała zakrwawiona noga od stołu z dwiema wystającymi z niej śrubami. W pierwszym momencie policjanci niewiele rozumieli z tej sceny. Czy ktoś się włamał do domu i zabił dwie kobiety, a Bożena znalazła ich zwłoki i teraz była w szoku? Czy doszło tu do jakiejś bójki? Może to jedna z kobiet, które teraz nie żyły, próbowała pozbawić życia pozostałe, a Bożena jakoś się obroniła? Znając dotychczasową historię tych trzech kobiet, właściwie każda z nich mogła jako pierwsza chwycić za tę nogę od stołu i próbować zrobić krzywdę pozostałym. Policja oczywiście natychmiast rozpoczęła dochodzenie i dość szybko okazało się, że najprostsza odpowiedź jest w tym przypadku tą najwłaściwszą. I to Bożena nogą od stołu zabiła swoją córkę i wnuczkę. Tą samą nogą od stołu, którą znaleziono na miejscu zbrodni. Zabiła je jednak wcale nie w czasie kłótni, gdzieś w emocjach podczas szarpaniny, ale podczas gdy kobiety były już w łóżkach i spały. Pierwsza zginęła Małgosia i wszystko wskazywało na to, że w chwili śmierci spała i nie zdążyła się obudzić. Jej ciało leżało równo na łóżku, gdy przyjechała policja. W czasie, gdy Bożena zadawała śmiertelne ciosy wnuczce, prawdopodobnie przebudziła się Beata i stąd jej ciało było na podłodze. Wyglądało na to, że próbowała jeszcze jakoś się ratować, walczyć, zanim dosięgły ją te ciosy. I zarówno Małgosia, jak i Beata miały na głowie kilkanaście ran. I podczas gdy policja próbowała ustalić szczegóły, ustalić motyw, w słomnikach rozpoczął się dość szybko festiwal obwiniania ofiary. Oczywiście nie przez wszystkich. Część osób przyznawała, choć dość niechętnie, że przemoc w różowym domu była tajemnicą Poliszynela i że o tym, że Bożena biła najpierw córkę, a potem wnuczkę, wiedzieli tak naprawdę wszyscy, ale nikt nie chciał się wtrącać. Chociaż, jak już wiemy, jednak znalazły się osoby, które w końcu po latach, ale jednak spróbowały się wtrącić. No ale były też inne głosy i z jakiegoś powodu część osób za winną z wszystkiego uznała wnuczkę, która sprawiała kłopoty wychowawcze, wywoływała awantury, miała brać narkotyki, pić alkohol, a nawet bić swoją babcię, która po prostu w którymś momencie tego nie wytrzymała i czy to w obronie własnej, czy w jakimś takim ataku bezsilności postanowiła po prostu tę wnuczkę zabić. I wydaje mi się, że te głosy mogą być pokłosiem tego, co opowiadała sąsiadom sama Bożena, która zarówno do córki, jak i do wnuczki miała przecież nieustannie o coś pretensje, więc nie zdziwiłabym się, gdyby też opowiadała o tym ludziom. Na przykład właśnie, że wnuczka ją bije, przemilczając fakt, że może na przykład było tak, że rzeczywiście Małgosia ją uderzyła, ale w momencie, kiedy ta na przykład złapała ją za włosy i próbowała do czegoś zmusić. A takie sceny niektórzy z sąsiadów widywali na podwórku domu kobiet. I bardzo możliwe, że mieszkańcy Słomnik znali jedynie wersję Bożeny i w tę wersję wierzyli, bo swojej wersji nie próbowały przedstawiać ani Beata, która po wielu latach za granicą nie była pewnie aż tak zżyta z sąsiadami, ani Małgosia, która ogólnie niewiele o sobie mówiła i raczej była dziewczyną bardzo wycofaną. Ważne wydaje mi się natomiast to, że tym takim drastycznym opowieściom o Małgosi i jej problemach zaprzeczają pracownicy szkoły i jej uczniowie. A przecież szkoła dość dokładnie przyglądała się dziewczynie w ostatnim czasie, więc prawdopodobnie nauczyciele, pedagog szkolny mogli mieć dobre rozeznanie w tej sytuacji i te sensacyjne doniesienia o złej nastolatce, które na początku tak chętnie też podgrzewały różne te fakty i superaki, mogły być po prostu złośliwymi plotkami, które później zresztą przestały się pojawiać w artykułach w tej sprawie. Bożena, która z miejsca zbrodni została przewieziona najpierw do szpitala w Proszkowicach, zresztą razem z Aliną, która doznała szoku, następnie została aresztowana. Została aresztowana pod zarzutem podwójnego morderstwa i umieszczono ją w więziennym szpitalu. Ale uznano, że jej stan pozwala na to, by została przesłuchana. No i Bożena podczas tego przesłuchania przyznała się, że to ona zabiła Beatę i Małgosię. Na podstawie tych przesłuchań wykluczono zbrodnię w afekcie. Bożena wszystko zaplanowała, tej nogi od stołu też nie ułamała jakąś nadludzką siłą nagle w środku nocy, tylko przygotowała ją sobie wcześniej. I to kilka dni wcześniej, bo Bożena chciała popełnić to morderstwo już poprzedniej nocy, ale coś ją powstrzymało. Nie wiadomo do końca co, możliwe, że Małgosia długo nie kładła się spać, czy też Nie wracała do domu, bo to był sobotni wieczór, no i Bożena, zmęczona czekaniem, po prostu sama zasnęła. Prokuratura ustaliła też prawdopodobny motyw zabójstwa i był on inny w przypadku Beaty i Małgosi. W skrócie można powiedzieć, że Beatę zabiła z nienawiści, a Małgosię z miłości. Jak pewnie pamiętacie, Beata miała tego dnia iść na posterunek policji, by rozmawiać o ich sytuacji. I Bożena przewidywała chyba, że Beata może podczas tego spotkania opowiedzieć policji o wszystkim, co się działo w różowym domu. Możliwe nawet, że sama Beata w złości jej coś takiego powiedziała, a może naprawdę miała też już dosyć wszystkiego i chciała, żeby ktoś przeciął ten węzeł gordyjski, którego ona nie umiała rozplątać. W każdym razie Bożena miała powody do obaw, bo jeśli to wszystko, co działo się w ich domu, wyszłoby na jaw, prawdopodobnie wnuczka zostałaby im odebrana. I Bożena twierdziła, że zabiła ją, bo nie chciała, żeby ta trafiła do poprawczaka albo do domu dziecka. Tak prawdę mówiąc, to Małgosia, z tego co wiadomo, nie zrobiła chyba niczego takiego jeszcze, za co mogłaby trafić do zakładu poprawczego. Trafiłaby więc raczej do pogotowia opiekuńczego, a później pewnie do domu dziecka. A tak naprawdę to Bożena za stosowanie przemocy fizycznej i Beata jako prawna opiekunka córki mogły zostać pociągnięte ewentualnie do jakiejś odpowiedzialności, a nie Małgosia. Ale Bożena to już tak w tamtym czasie chyba przesadnie logicznie nie rozumowała. Bożena w swoim mniemaniu uchroniła ją przed nieszczęśliwym życiem, jakie by ją czekało, gdyby została zabrana z domu. Zresztą kobieta też nigdy nie ukrywała, że Małgosia jest dla niej wszystkim i nie wyobrażała sobie, że mogłaby ją stracić, więc może po prostu wolała ją zabić. I za to, czego się dopuściła, groziło jej dożywocie. I nie wiem, czy to Was zszokuje, kiedy powiem, że Bożena za swoją zbrodnię nigdy nie trafi do więzienia, ale właśnie tak będzie. Jakieś pół roku później sąd w Krakowie umorzył postępowanie, bo w opinii biegłych Bożena T. miała, cytuję, całkowicie zniesioną zdolność rozpoznania znaczenia swoich czynów i pokierowania swoim postępowaniem. Czyli po prostu w momencie popełnienia zbrodni była niepoczytalna. Biegli stwierdzili jednak również, że na wolności nadal stwarzałaby zagrożenie dla innych. Dlatego prokuratura wniosła o przymusowe umieszczenie Bożeny w zakładzie zamkniętym. I ja tak naprawdę nie jestem w stanie stwierdzić, czy dożywotni pobyt w szpitalu psychiatrycznym jest lepszą opcją niż dożywotnie więzienie, czy nie. Dla mnie to raczej jest taki wybór między dżumą a cholerą. Tak czy inaczej, myślę, że Bożena, choć jej sprawę umorzono, została ukarana tak naprawdę bardzo surowo. Przede wszystkim przez to, że musi teraz żyć ze świadomością tego, co zrobiła, że zamordowała swoją ukochaną wnuczkę. W tej sprawie jest kilka wątków, od których ja mam ciarki. Po pierwsze, to jak Bożena, pomimo swojej choroby psychicznej, przez tyle lat doskonale potrafiła funkcjonować w lokalnej społeczności. Że wszyscy uważali ją nie tylko za całkowicie normalną osobę, ale wręcz za kogoś takiego lepszego. I dla niektórych ten wizerunek okazał się na tyle wiarygodny, że nawet w momencie, gdy już było wiadomo, że dopuściła się morderstwa, byli gotowi ją tłumaczyć. I obwiniali wnuczkę, która była ofiarą tego morderstwa i o której rzekomych ekscesach słyszeli prawdopodobnie jedynie od samej morderczyni. Natomiast łatwiej wyobrazić sobie, że to zbuntowana nastolatka ją sprowokowała i że kobieta zabiła może w samoobronie, niż przyznać, że przez ileś lat ufało się chorej psychicznie osobie i nie zauważało tego, co działo się za płotem. I że nikogo tak naprawdę do końca nie możemy poznać, a ludzie potrafią zaskoczyć nas jakąś nieznaną, parszywą stroną swojej osobowości nawet po kilkudziesięciu latach. Ale najstraszniejsze jest chyba to, od czego to wszystko się zaczęło, czyli miłość. Miłość do dziecka. O tym, że miłość może być zabójcza, to my oczywiście wszyscy wiemy. Zbrodnie z namiętności, z zazdrości, czy z takiej miłości, która pod wpływem jakichś tam różnych życiowych wydarzeń zmienia się w nienawiść, to są bardzo częste motywy zabójstw. Ale najczęściej myślimy tu o takiej miłości między kochankami, między małżonkami, a nie o takiej miłości matczynej, czy babcinej w tym przypadku. Bo wydaje nam się, że to są takie czyste uczucia, takie altruistyczne. Oczywiście wszyscy wiemy, że kłótnie z rodzicami to jest coś normalnego, zwłaszcza w okresie dojrzewania czy usamodzielniania się pojawiają się różne napięcia w tych relacjach. No ale wciąż matka mordująca własne dziecko to jest coś takiego, co nam się nie mieści w głowie. Ale to zjawisko istnieje i w kryminologii znane jest jako samobójstwo rozszerzone. Pomimo, że tutaj Bożena ostatecznie samobójstwa nie popełniła, to wiemy, że miała taki zamiar. I to też jest dość częste. że ostatecznie ta osoba nie jest w stanie zabić siebie po zamordowaniu swoich bliskich. I to samobójstwo rozszerzone popełniają głównie osoby cierpiące właśnie na różne psychozy, na choroby psychiczne. I w samobójstwie rozszerzonym sprawca najczęściej zabija swoich bliskich, wierząc, że w ten sposób oszczędzi im cierpień. I co ciekawe, z polskich statystyk policyjnych się nie dowiemy, ile takich przypadków było w Polsce, bo oficjalnie nie ma takiej kwalifikacji czynu. Czyli te przypadki będą zakwalifikowane albo jako zabójstwo, jeśli sprawca przeżył, albo jako samobójstwo, jeśli ostatecznie to samobójstwo popełnił. Ale z tego, co mówią eksperci, najczęściej scenariusz takiego samobójstwa dotyczy młodych matek. Często w depresji poporodowej, które nie potrafią sobie poradzić z dzieckiem albo z kilkorgiem dzieci, to je przerasta, dlatego postanawiają zabić siebie i dzieci. Najczęściej w jakiś taki w miarę bezbolesny sposób. Dużo rzadziej są to mężczyźni, ale to też się zdarza. I wtedy są to przeważnie ojcowie, którzy z powodu jakichś problemów finansowych, długów, postanawiają się zabić, ale nie chcą, żeby rodzina po nich te długi przejęła, więc postanawiają zabić też żonę i dzieci. Natomiast taka sytuacja jak ta w Słomnikach jest raczej nietypowa. I ostatnia rzecz to to, jak w gruncie rzeczy błahe i takie małostkowe były przyczyny tego sporu. To, że przecież kobiety nie musiały wybierać, która będzie wychowywać Małgosię, bo mogły to robić razem. I jak się na to tak spojrzy z dystansu, no to jest jakiś absurd, jakieś tam gorsze oceny w szkole, za dużo korzystania z komputera. No takie problemy są prawie z każdym nastolatkiem i to nie jest nic strasznego. I przecież gdyby wszyscy zabijali z takiego powodu, to większości z nas by tutaj dzisiaj nie było. Oczywiście kluczem do tego wszystkiego jest choroba psychiczna Bożeny. I wydaje mi się, że też nie bez znaczenia jest to takie stygmatyzowanie chorób psychicznych, i to, że jest to wciąż uważane za coś wstydliwego, a osoby, które mają takie problemy, wstydzą się, nie chcą korzystać z pomocy psychologicznej, psychiatrycznej, no bo jak to, taka rodzina wykształcona, szanowana, a tutaj miałaby być chora psychicznie, to by musiało być dla niej jakimś takim bardzo dużym upokorzeniem, no a wiadomo, w mojej miejscowości takie rzeczy łatwo się mogą rozejść, ktoś może coś podsłuchać gdzieś w aptece czy w przychodni, no i zaraz wszyscy będą wiedzieli. I nawet kiedy już ta pomoc im przychodziła pod same drzwi, no to wciąż ją odrzucały. Pewnie też dlatego, że jak zapukała do nich opieka społeczna, no to już było trochę za późno, bo tam się już wydarzyło tyle rzeczy, że one też wiedziały, że nie mogą o tym opowiedzieć żadnemu z tych psychologów czy psychiatrów policyjnych, czy współpracujących z opieką społeczną, no bo zostaną uznane za niezdolne do sprawowania opieki. Także ta pomoc, no, nadeszła już trochę za późno. I to już chyba wszystko, co chciałam dzisiaj powiedzieć. Ten odcinek wyszedł mi tak dość poważnie, ale nie przy każdej sprawie mam potrzebę, żeby sobie ironizować i żartować, a jak takiej potrzeby nie czuję, to też nie robię tego na siłę. Niektóre z tych historii po prostu jakoś nie inspirują mnie do głupich skojarzeń. Ostatnie 3 odcinki były takie bardziej z przymrużeniem oka, a to też dlatego, że były to starsze sprawy i wtedy jakoś łatwiej mi jest o dystans niż przy tych nowszych. Jeśli po tej opowieści zaczniecie spoglądać z nieufnością na własne mamy i babcie, no to wybaczcie. W razie czego może warto zmienić meble na takie z Ikei, bo tą taką sklejką, z której tam prawie wszystko jest zrobione, trudniej jest zrobić komuś krzywdę, wiecie. To się zaraz wszystko rozwali, więc zawsze większa szansa na przeżycie. Dziękuję wszystkim z Was, którzy regularnie słuchają wszystkich odcinków, czekają na nie, komentują. W tym tygodniu mój kanał na YouTubie przekroczył 1000 subskrypcji i szczerze mówiąc, jak zaczynałam, to sądziłam, że po 2 miesiącach to może będzie ich ze 100 i będę się z tego bardzo cieszyła. Także bardzo mi miło, że Was przybywa. Dziękuję za dziś. Źródła jak zawsze znajdziecie podlinkowane w opisie. A jeśli chcecie podzielić się swoimi opiniami w tej sprawie, to zapraszam do komentowania pod materiałem na YouTubie albo na Facebooku. No i oczywiście zapraszam za tydzień na kolejny odcinek Zbrodni Prowincjonalnych.